Analizujemy fundamentalny kryzys figury autora w dobie generatywnej sztucznej inteligencji. Stawiamy tezę, że AI nie tyle konkuruje z pisarzem, ile rozmontowuje tradycyjne rozumienie autorstwa. Technologia ta oddziela zewnętrzną formę intencjonalnej wypowiedzi od rzeczywistego podmiotu przeżywającego znaczenie. Prowadzi to do niebezpiecznego złudzenia, utożsamiania retorycznej płynności tekstu z kompetencją poznawczą i prawdą. Kluczowym punktem analizy jest rozróżnienie między pisaniem jako mechaniczną produkcją znaków, a pisaniem jako procesem myślowym. Delegowanie tego drugiego procesu na algorytmy może prowadzić do atrofii ludzkich zdolności analitycznych. Trud formułowania myśli jest bowiem warunkiem rozwoju intelektualnego. Ostrzegamy przed tak zwaną pokusą efektywności, która redukuje człowieka do roli postedytora lub biologicznej pieczęci odpowiedzialności. Wzywamy do redefinicji autorstwa jako struktury sprawstwa. Wartość dzieła nie wynika bowiem z gładkości prozy, lecz z zakotwiczenia tekstu w autentycznym doświadczeniu, etyce i pełnej odpowiedzialności podmiotu. Kto to napisał? To pytanie dotyka dziś kryzysu fundamentalnego założenia kultury pisma. Przez tysiące lat wierzyliśmy, że za każdym tekstem stoi człowiek, centrum odpowiedzialności i intencji. Generatywna sztuczna inteligencja zakłóca tę oczywistość. Po raz pierwszy powstają treści, które imitują ludzką wypowiedź, choć nie wymagają podmiotu przeżywającego znaczenie słów. Pytanie o autorstwo przestaje być bibliograficzne, staje się ontologiczne. Modele językowe rozbijają pojęcie autora na odrębne funkcje, zamiar, formę i korektę. Maszyna potrafi przekonująco imitować intencjonalność, nie posiadając jej w ludzkim sensie. Spór o autorstwo sprowadza się do pytania, czy pochodzenie tekstu ma znaczenie, gdy produkt końcowy jest identyczny. Dla funkcjonalisty liczy się rezultat, czas i koszt. Jednak kultura pisma to nie tylko faktury. List miłosny czy wyznanie winy mają wartość, bo łączymy słowa z doświadczeniem konkretnej osoby. Maszyna odwzorowuje język lęku lub skruchy, lecz nie posiada biografii. To różnica między opisaniem a posiadaniem doświadczenia, do której tak zwana maszynka do mielenia języka. Człowiek nie jest z definicji wiarygodny. Technologia nie wynalazła zatem nieautentyczności. Ona jedynie drastycznie obniżyła koszt produkowania jej imitacji. Przewaga generatywnej sztucznej inteligencji tkwi w możliwości tworzenia milionów wariantów i ich dystrybucji z prędkością nieosiągalną dla biologicznego autora. Pisanie nie jest wyłącznie urządzeniem wyjściowym mózgu, to część obwodu poznawczego. Formułowanie zdań uczestniczy w powstawaniu przekonań. Delegowanie tego procesu może zatem oznaczać delegowanie części operacji poznawczej. Kluczowe jest jednak rozróżnienie, co jest kosztownym balastem, a co procesem, dzięki któremu rozwija się kompetencja. Narzędzie może skracać czas wykonania zadania, a jednocześnie usuwać z niego fragment, który miał wartość rozwojową. Między samotnym pisarzem a osobą bezrefleksyjnie akceptującą cudzy tekst rozciąga się szerokie kontinuum. AI może być instrumentem zwiększającym tarcie intelektualne lub narzędziem, które usuwa je całkowicie. Autorstwo w epoce generatywnej należy więc analizować funkcjonalnie. Kluczowe jest pytanie, kto określił problem i kto bierze odpowiedzialność za znaczenie? Autorstwo to nie tylko produkt, to zobowiązanie między człowiekiem a odbiorcą. Maszyna może uczestniczyć w aktach językowych, lecz nie wszystkie ich funkcje sprowadzono do automatycznego generowania znaków. Właściwy spór rozgrywa się między tekstem a wypowiedzią, za którą stoi konkretny podmiot. Pisanie to proces znacznie głębszy niż produkcja zdań. Tekst nie jest jedynie śladem rozumowania, lecz środowiskiem, w którym to rozumowanie się dokonuje. Problem pojawia się wtedy, gdy narzędzie zaczyna wykonywać za nas operacje, której samodzielne przeprowadzenie było warunkiem zdobycia kompetencji. Model językowy może zaproponować sam problem i konkluzję. Odciążenie nie dotyczy wówczas technicznej czynności, lecz całej sekwencji procesów, z których składało się uczenie myślenia poprzez pisanie. Różnica jest jakościowa. Zewnętrzny generator dostarcza myśl, której użytkownik nie musiał sam konstruować. Otrzymuje produkt poznawczy, bez pokonywania drogi prowadzącej do jego wytworzenia. Historia uczy jednak, że technologia rzadko tylko dodaje zdolności. Ona przekształca ich strukturę. Pytanie o sztuczną inteligencję brzmi zatem, które kompetencje wzmocni, a które osłabi. Kluczowe są tutaj tak zwane desirable difficulties, trudności pożądane. To wysiłek intelektualny, który jest niezbędny do prawdziwej nauki i samodzielności. Tekst akademicki stanowił urządzenie pedagogiczne, które wymuszało na studencie szereg operacji umysłowych. Wartość tkwiła w procesie, a nie w samym eseju. Automatyzacja pisania zmienia tę ekonomię. Generatywna sztuczna inteligencja imituje wykonanie pracy poznawczej. Instytucja otrzymuje produkt podobien do efektu uczenia się, podczas gdy sam proces przyswajania wiedzy mógł w ogóle nie zajść. W takim układzie ocena produktu przestaje wystarczać do wnioskowania o kompetencjach. Analiza użycia sztucznej inteligencji wymaga precyzyjnego określenia celu zadania. Istnieje jedynie niedopasowanie między funkcją narzędzia a kompetencją, którą chcemy rozwijać. Kluczową zmienną nie jest materiał, lecz strategia poznawcza. System sztucznej inteligencji nie musi być automatem do odpowiedzi. Może stać się sokratejskim przeciwnikiem, narzędziem, które celowo konstruuje tarcie poznawcze. W ekonomii i projektowaniu interfejsów tarcie to koszt, zbędny etap, który należy usunąć. Jednak w edukacji wartość rodzi się właśnie w momencie zatrzymania. Optymalizacja pisania pod kątem szybkości przypominałaby usuwanie ciężarów z siłowni. Kluczową umiejętnością przyszłości stanie się zatem zarządzanie własnym wysiłkiem poznawczym. Człowiek musi wiedzieć, które trudności delegować maszynie, a które zachować, bo są niezbędne do rozwoju. Karta wyników Naomi Baron to prototyp polityki zarządzania cognitive offloading. Pytanie nie brzmi, czy użyłem sztucznej inteligencji, lecz co dzięki niej przestałem robić samodzielnie. Projektant rozumie bowiem, że użytkownik nie zawsze potrzebuje krótszej drogi do odpowiedzi. Czasem potrzebuje dłuższej drogi do zrozumienia. Granica nie przebiega między analogiem a cyfrą, lecz pomiędzy aktywnym konstruowaniem znaczenia a biernym jego przyjmowaniem. Rodowód modeli językowych wiedzie przez kryptografię, logikę matematyczną i teorię informacji. To historia dążenia do tego, aby znaczenie uczynić obliczalnym. Generatywna sztuczna inteligencja jest rezultatem programu intelektualnego trwającego niemal stulecie. Kluczowym laboratorium tego myślenia była kryptografia. Pokazała ona, że system symboliczny można analizować matematycznie. Przełomem był 1932 rok i prace Mariana Rejewskiego nad Enigmą. Jego algebraiczne podejście udowodniło, że język jest obiektem formalnym i problemem obliczeniowym. Dopełnieniem tego procesu była teoria informacji Claude'a Shannona z 1948 roku. Shannon świadomie oddzielił techniczny problem komunikacji od semantycznej treści komunikatu. Napięcie to powraca w debacie o sztucznej inteligencji. Człowiek odbiera znaczenie. Maszyna operuje jedynie reprezentacją formalną. Alan Turing nadał temu problemowi formę filozoficzną. W 1950 roku zastąpił spór o definicję grą w naśladownictwo, oceniając zachowanie, a nie wnętrze systemu. To konflikt między kryterium rezultatu a procesem wewnętrznym. Maszyna może tworzyć formę intencjonalności bez posiadania intencji, a człowiek, z własnej potrzeby, uzupełnia brakujące wnętrze systemu, nadając mu sens. W 1956 roku narodziła się sztuczna inteligencja jako odrębna dziedzina. Założenie było ambitne. Każdy aspekt inteligencji można opisać na tyle precyzyjnie, by maszyna mogła go symulować. Możliwe zatem, że maszyna osiągnie sprawność językową bez świadomości czy rozumienia. System działający w kontrolowanym otoczeniu może stwarzać złudzenie rozwiązania problemu ogólnego. Pierwsza fala marzeń o maszynie językowej zderzyła się z oporem semantycznym świata. W 1966 roku Joseph Weizenbaum opublikował program ELIZA. System imitował psychoterapeutę, a mimo braku modelu językowego użytkownicy przypisywali mu głębie i zrozumienie. To jedna z najważniejszych lekcji humanistyki cyfrowej. Aby człowiek uznał, że maszyna posiada umysł, wcale nie musi go ona mieć. Przełom nastąpił w 2017 roku wraz z architekturą Transformer. Mechanizm Attention umożliwił równoległe trenowanie i skuteczne modelowanie zależności w sekwencjach. Należy jednak rozdzielić dwie kwestie. Skuteczność modelowania kontekstu nie jest tożsame z rozumieniem świata czy doświadczeniem społecznym. Droga od Enigmy do Transformera to opowieść o tym, jak wiele zachowań językowych można uzyskać bez konieczności rozumienia treści. Opowiadanie Roalda Dahla z 1953 roku to nie tylko fantazja o maszynie. To przenikliwa teoria rynku, na którym twórczość staje się produktem przemysłowym. Generatywna sztuczna inteligencja automatyzuje proces produkcji językowej. Jest to zmiana porównywalna z mechanizacją manufaktury. Rynek nie musi rozstrzygać, czy maszyna naprawdę tworzy. Wystarczy, że produkt jest wystarczająco dobry i tani. Twórczość człowieka podlega ograniczeniom czasu, podczas gdy system generatywny ich nie zna. Model generatywny działa inaczej. Po poniesieniu ogromnych kosztów stałych koszt wygenerowania kolejnej jednostki tekstu staje się niewielki. To cecha gospodarki cyfrowej, wysokie bariery wejścia przy niskich kosztach krańcowych. Prowadzi to do paradoksu nadmiaru. Im więcej treści wytwarzamy, tym trudniej ustalić, które z nich mają znaczenie. Rzadkim zasobem przestaje być tekst, a stają się nim uwaga, wiarygodność i reputacja. W tym świecie nazwisko autora pełni funkcję certyfikatu jakości. Nazwisko staje się aktywem, marką nakładaną na produkt, którego autor nie musiał pisać osobiście. Sztuczna inteligencja jedynie radykalizuje istniejące praktyki. Człowiek korzystający z ActiMood zachowuje sprawstwo, jeżeli to on określa problem, strukturę i kryteria prawdziwości. Kwestia ta dotyczy struktury kontroli nad procesem. Automatyzacja rodzi pokusę. My i system ekonomiczny zacznie premiować tych, którzy najszybciej przeniosą koszt z człowieka na maszynę. To tak zwana pułapka produktywności. Narzędzie obiecuje oszczędność czasu, lecz w praktyce zwiększa jedynie liczbę zadań. Indywidualny zysk staje się nowym standardem wydajności. To, co miało być ulgą, staje się wymaganiem. Prowadzi to do inflacji kompetencji pozornej. Gdy poprawna proza przestaje być kosztowna, traci wartość diagnostyczną. Wartość przesuwa się zatem ku zdolności oceny i weryfikacji treści. Wartościowy autor to taki, który dostarczy perspektywy trudnej do skopiowania i unikalnego doświadczenia. Sztuczna inteligencja uśrednia rynek, ale jednocześnie zwiększa premię za autentyczność. Twórca musi zatem tworzyć coś, czego syntetyczna przeciętność nie dostarczy. Najbardziej narażona jest twórcza klasa średnia, osoby tworzące poprawną i przewidywalną prozę. Maszyna tanio przetwarza wiedzę, ale nie potrafi wytwarzać pierwotnych faktów i odkryć. Syntetyczna nadbudowa potrzebuje ludzkiego podłoża. Technologia korzystająca z dziedzictwa ludzkiego autorstwa może utrudnić finansowanie kolejnych pokoleń tego dziedzictwa. Wizja Dachla obejmuje 3 poziomy: technologiczny, rynkowy oraz instytucjonalny. Gdy produkcja tekstu tanieje, musimy na nowo zdefiniować to, co wynagradzamy. Automatyzacja rozbija tradycyjną rolę autora na części i wystawia każdą z nich na osobną wycenę. Pytanie brzmi, co stanie się z instytucją autorstwa, gdy rynek przestanie potrzebować człowieka do wytworzenia tekstu, ale nadal będzie wymagał jego reputacji i odpowiedzialności. Autor przestaje być samotnym źródłem tekstu, staje się węzłem w systemie, projektantem, kuratorem lub gwarantem. W przypadku sztucznej inteligencji dobrem jest język. Podstawowa infrastruktura naszej wiedzy, prawa i kultury. Tekst zostaje rozłożony na tokeny. Tokenizacja to element architektury modelu, który wpływa na jego efektywność i wielojęzyczność. Każdy token otrzymuje reprezentację wektorową wielowymiarowej przestrzeni. Model nie przechowuje tekstów jak biblioteka, lecz uczy się struktur pozwalających przewidywać regularności języka. Kluczowy jest mechanizm Attention, fundament architektury Transformers z 2017 roku. Pozwala to systemowi rozstrzygać sens słów wieloznacznych na podstawie kontekstu. Forma językowa to nie to samo, co znaczenie zakotwiczone w świecie. System wykonuje zadanie wrażliwe na znaczenie, ale nie posiada go w sensie analogicznym do człowieka. Model językowy operuje bogatymi regularnościami semantycznymi, nie musząc posiadać intencjonalnego rozumienia treści. Modele autoregresyjne uczą się przewidywać następny token na podstawie kontekstu. Przy ogromnej liczbie parametrów skala rodzi kompetencje, których nie zapisano jako reguły. Sukces tych systemów czyni problem autorstwa kluczowym. Pojęcie stochastycznej papugi jest ostrzeżeniem przed utrwalaniem stereotypów i nierówności ukrytych w zbiorach danych. Sieć potrafi generalizować i wykrywać wzorce, a procesy filtrowania modyfikują zachowanie systemu. Zanieczyszczone dane nie są tylko błędem. One utrwalają stereotypy i błędne korelacje. Internet to nie neutralna próbka wiedzy, lecz archiwum władzy i możliwości publikacji. Model nie widzi całej ludzkości, a jedynie jej cyfrowe odbicie. Następuje tu zmiana ontologiczna. Kultura staje się zbiorem treningowym i surowcem dla infrastruktury obliczeniowej. To wyjaśnia problem halucynacji. System nie korzysta z bazy danych. On generuje statystycznie pasującą formę, nawet jeśli szczegóły są fałszywe. Nie jest to koniecznie kłamstwo, gdyż klasyczne kłamstwo wymaga intencji wprowadzenia w błąd. Bardziej adekwatne jest pojęcie zawodności epistemicznej generacji. Autor ludzki również może się mylić, lecz oczekujemy, że uzasadni on swoje twierdzenie. Wiarygodność tekstu wymaga procedury, która nie sprowadza się do generowania przekonującej kontynuacji. Im poważniejsze konsekwencje wypowiedzi, tym bardziej konieczne jest rozdzielenie funkcji generatora od funkcji arbitra prawdy. Dobry model potrafi przedstawić fałsz w formie, którą kojarzymy z kompetencją. Warto odrzucić zarówno mistycyzm technologiczny, jak i jego lustrzane odbicie. Model nie staje się człowiekiem tylko dlatego, że stworzył piękny akapit. Maszynka do mielenia języka ujawnia potęgę statystycznego przetwarzania kultury, lecz zaciera pochodzenie treści. Automatyzacja pisania przekroczyła granicę pomiędzy demonstracją technologiczną, a zmianą instytucjonalną. Człowiek zostaje przesunięty z roli autora do roli postedytora. Jeżeli wytwór spełnia standard funkcjonalny, zostaje włączony w proces organizacyjny. Historia automatyzacji pisania nie polega na nagłym zastąpieniu zawodu, lecz na jego dekompozycji. Maszyna przejmuje zadania o powtarzalnej strukturze i mierzalnym rezultacie. Człowiek pozostaje tam, gdzie niezbędna jest odpowiedzialność, negocjowanie znaczeń oraz ocena konsekwencji. Widać to w dziennikarstwie finansowym. Associated Press zautomatyzowało raporty o wynikach spółek. To modelowy przykład, że znaczna część pracy była jedynie powtarzalną procedurą. Podobny system hybrydowy wdrożył The Washington Post. Automat aktualizował dane, a dziennikarz dodawał analizę i kontekst. System wykonuje to, co powtarzalne, człowiek odpowiada za to, czego nie da się sprowadzić do szablonu. Maszyna nie musi zastępować wysokiej kreatywności, wystarczy, że przejmie warstwę tekstów standardowych. Automat jest efektywny w grupowaniu i kondensowaniu danych, ale nie wie, dlaczego warto je badać. Skala zjawiska jest tu kluczowa, a nie literacka jakość książek. Parker pokazał, że produkcja tytułu może stać się generowaniem wariantu z przestrzeni danych. Automatyzacja zrywa związek między liczbą tekstów a czasem poznawczym potrzebnym do ich wytworzenia. Portfolio tekstowe nie sygnalizuje już portfolio doświadczenia. Szczególnie widać to w prawie, gdzie język jest instrumentem wywoływania skutków instytucjonalnych. Odpowiedzialność w prawie nie daje się bowiem delegować tak łatwo, jak wygenerowanie akapitu. Generatywna sztuczna inteligencja przesuwa prawnika z pozycji autora ku roli walidatora i stratega. To jednak rodzi paradoks drabiny kompetencyjnej. Zawody eksperckie uczą poprzez wykonywanie prostszych zadań, na których buduje się warsztat. Jeśli automatyzacja usuwa zadania juniorskie, pojawia się pytanie, jak człowiek zdobędzie doświadczenie potrzebne do nadzorowania maszyny. Bez alternatywnego systemu kształcenia organizacje mogą popaść w osobliwą zależność, gdzie coraz mniej osób potrafi wykonać zadanie samodzielnie. Różnica ta staje się krytyczna dopiero wtedy, gdy trzeba rozpoznać subtelny błąd. Kluczowa jest zmiana jakości uwagi. Postedytor nie konstruuje rozwiązania od podstaw, lecz zaczyna od propozycji, która wyznacza punkt odniesienia. To efekt zakotwiczenia. Wersja automatyczna narzuca sposób widzenia zdania. Pojawia się nowe zadanie poznawcze, rozpoznanie, kiedy elegancja tekstu maskuje błąd. Problem pojawia się, gdy człowiek staje się postedytorem bez czasu i wiedzy do realnej oceny. Wtedy mamy do czynienia z rytualnym nadzorem. Maszyna przejmuje sprawstwo operacyjne, ale człowiek zachowuje odpowiedzialność normatywną. Automatyzacja tekstu jest bezpieczna tam, gdzie wartość leży w samym rezultacie. Staje się jednak problematyczna tam, gdzie wartość wynika z procesu dochodzenia do tego rezultatu. Pytaniem jest, które rodzaje tekstu mogą utracić ludzkiego autora bez utraty tego, co czyniło je wartościowymi. W świecie, w którym syntetyczna przeciętność staje się darmowa i powszechna, paradoksalnie może wzrosnąć wartość tego, co nieobliczalne. Unikalnego głosu, ryzyka intelektualnego i osobistego świadectwa. Prawdziwym wyzwaniem przyszłości nie będzie walka z maszyną o prawo do pisania, lecz umiejętność odmawiania sobie wygody. W imię zachowania zdolności do myślenia, czy w pogoni za bezszwową efektywnością, nie usuniemy właśnie tego poznawczego tarcia, które czyni nas ludźmi.